Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś o Esperanto, Ludwiku Zamenhofie i Jakubie Szapiro. W studiu gościmy historyka Jolantę Szczygieł-Rogowską. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W tym roku przypada setna rocznica śmierci twórcy Esperanto, Ludwika Zamenhofa. Spędził dzieciństwo w Białymstoku i to wielojęzyczne miasto wówczas natchnęło go do stworzenia tego sztucznego języka. Powiedzmy zatem o jego dzieciństwie, o Białymstoku w czasach jego dzieciństwa.
To Białystok wtedy jeszcze nie dopiero nabierał tego charakteru przyszłego miasta przemysłowego. Spory procent ludności to oczywiście była ludność żydowska. Trzeba pamiętać, że Białystok znajdował się wtedy pod zaborem rosyjskim. I jeżeli patrząc tak zwaną drobinę społeczną, to Żydzi znajdowali się jakby na samym dole. Tak. Większą rolę odgrywali największą Niemcy, którzy tutaj mieszkali, którzy przede wszystkim tworzyli wówczas przemysł włókienniczy.
Czyli taką warstwę mieszczańską.
Oczywiście Rosjanie, którzy byli warstwą urzędniczo-wojskową, no i Polacy, którzy raczej zajmowali obrzeża Białego Stoku, zajmując się przede wszystkim rolnictwem. Natomiast handel i przemysł znajdował się w rękach żydowskich i niemieckich. Oczywiście też trzeba popatrzeć na tą społeczność żydowską trochę z takiego innego, bo trzeba pamiętać, że nie była to społeczność jednolita. Oczywiście chodzi tutaj o sprawy majątkowe, ale także o światopogląd. W tym czasie Białystok, do Białegostoku docierają idee Haskali, czyli oświecenia żydowskiego i między innymi w to bardzo zaangażowany jest Izak Zabłudowski, jeden z najbogatszych białostoczan. Zresztą wydaje swoje córki, które uczył między innymi Marek Zamenhof, który należał do jakby pionierów Haskali w Białymstoku, między innymi ta synagoga przy dzisiejszej Białówny, znaczy ona tylko fragmentem tam się znajduje, czyli churalna, była budowana przez zwolenników Haskali. Także rodzina Zamenhofów znajdowała się jakby w tej części takiej oświeconej. Była związana z tym Białym Stokiem żydowskim oświeconym. Ludwik Zamenhof wychowywał się też, można powiedzieć, w rodzinie, kiedy ojciec sprzyjał oświeceniu, tym nowoczesnym ideom. Natomiast matka pochodziła z tego tradycyjnej rodziny żydowskiej. Na pewno Ludwik, mieszkając przy ulicy Zielonej, wcześniej zwaną też Atkowską, biegał na rynek, dzisiejszy rynek Kościuszki, czyli bazarny rynek, który był niewątpliwie dla dziecka wielką atrakcją, w związku z tym, że targi, handel, można było się naoglądać, ale też nasłuchać się tej kakofonii różnych języków.
Jidysz, po niemiecku, po rosyjsku, po polsku. I jeszcze po białorusku, i po naszemu, i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście trzeba było dobry słuch mieć, po pierwsze, a po drugie, człowiek ginął w tych dźwiękach, bo miał kłopot z porozumieniem się.
Tak, jeszcze jak jedna z takich legend rodzinnych głosi, dzieci zawsze tworzą własny język. On miał młodszą siostrę, ukochaną siostrę, no i z tą siostrą, z takim językiem swoim zaczęli się posługiwać. Nie wiem, czy może wtedy narodziła się ta fascynacja, że powstanie taki język, który nie będzie ponad wszystkimi językami.
Ale w wieku 10 lat już literacko Ludwik Zamenhof popisał się, bo stworzył utwór, który właśnie podnosił te problemy wielojęzyczności, czyli Wieża Babel.
Tak, wszyscy mówią, że inspiracją tejże sztuki była wieża ratuszowa w Białymstoku, bo rzeczywiście ona była taką wieżą.
Wieżą Babel.
Tak, kiedy stał i patrzył i słyszał to, co się wokół dzieje, ci ludzie kłócą się, handlujący, powodowało to, że na pewno tu rodzi się ta idea. No oczywiście ona rozwija się dopiero już później, kiedy Ludwik wyjeżdża, najpierw wyjeżdża ojciec i ta jego cała ideologia języka rodzi się już w Warszawie. No ale my, Białostoczanie, on jest naszym rodakiem. Urodził się u nas na naszej ulicy dzisiaj.
Tutaj chodził do szkół. Potem studiował w Moskwie i...
Tak, bo zaczynał naukę w gimnazjum realnym. No ale całe dzieciństwo spędził właśnie przy ulicy Zielonej.
No i w Warszawie, powiedzmy o tym, co robił w Warszawie. Skończył studia medyczne, był okulistą.
Tak, był okulistą, ale już tu wtedy był w Moskwie oczywiście. Narodził się język esperanto i też była dosyć, ojciec absolutnie nie chciał zgodzić się na tę fantazję syna, że wymyśla, on miał być lekarzem, okulistą, dobrym lekarzem utrzymującym rodzinę. A tu jakiś język esperanto, jak mówi też legenda rodzinna, Marek Zamenhof zniszczył zeszyty Ludwika z już przygotowanym i opracowanym językiem, no później nazwanym esperanto. Ludwik Zamenhof odtworzył to, język zaczął pracować nad językiem, no ale no, tutaj też kształcił się jako okulista, na pewno olbrzymią rolę odegrała jego żona, szczególnie teś, który był dość zamożnym człowiekiem i wsparł młodych Zamenhofów, no bo oni podróżowali trochę, trafili do Grodna. Jak też jedna informacja twierdzi, że opowiada o tym, że Ludwik chciał się zatrzymać w Białymstoku, tutaj pracować jako okulista. To nie wyszło. W końcu wrócił do Warszawy. No i już tam jako niezwykle znana postać pracował jako okulista, ale przede wszystkim nad językiem esperanto.
I to też no, w tym roku jest rocznica ze względu na to, że w 1887 ukazała się pierwsza książka właśnie z tym sztucznym językiem.
Tak, ona oczywiście była bardzo oczekiwana, bo o tym języku już wcześniej mówiono. Zresztą u Zamenhofu stworzył się taki nieoficjalny salon języka esperanto. Także kiedy pojawiła się, wtedy ten język nabrał takiego rozpędu. Stał się też, no są, trzeba pamiętać, to czasy piękne, czasy belle époque, dobrobytu. Ludzie myślą o tym, że nigdy nie wydarzy się coś takiego jak wojna, że narody będą żyły ze sobą w spokoju i przyjaźni. Ludwik Zamenhof zresztą buduje tą swoją ideę homeranizmu, od którego odchodzi z różnych przyczyn, dlatego że doprowadza to do rozłamu w samym ruchu esperanckim. Te idee były rzeczywiście piękne. Dzisiaj można...
Taki jeden wielki naród z tym jednym wspólnym językiem, z tym jedną wspólną religią. To były te czasy, kiedy właśnie takie idee powstawały.
Tak, ale poszanowania własnej odrębności, czyli własnych religii, własnej narodowości. Niemniej jednak, no niestety, no można tego dzisiaj doszukiwać się pewnie w Unii Europejskiej, ale Ludwik Zamenhof od tego odszedł. Przede wszystkim skupiając się już na promocji i kształtowaniu języka esperanto.
I rzeczywiście ten język dosyć mocno się rozprzestrzeniał. No, ta idea miała swoich wielu, wielu odbiorców, bo na przełomie wieków XIX i XX postać Ludwika Zamenhofa była bardzo popularna, nie tylko w Europie.
Tak, to była jedna chyba z najważniejszych postaci wówczas w Europie, bo goszczony był chyba na wszystkich dworach królewskich, nie mówiąc już o legii honorowej, czy też nominowany był do Nagrody Nobla. Witano go z honorami.
Także... Bywał w Stanach Zjednoczonych. Tak. Też propagował tam ten język.
Tak, ale nie tylko Stany Zjednoczone, prawda? Brazylia, zakochana w języku esperanto. Tam chyba jest najwięcej miejsc związanych z Ludwikiem Zamenhofem.
Chiny.
Także Japonia. Ten język stał się niezwykle popularny. No wielu ludzi też pokładało w tym olbrzymią nadzieję wzajemnego porozumienia. Niestety wojna, jakby pierwsza wojna światowa zniszczyła w pewien sposób całą ideologię języka esperanto i mówi się też o tym, że Ludwik Zamenhof przedwcześnie zmarł, ponieważ to, co się wydarzyło, no było jakby całkowitym zaprzeczeniem jego marzeń.
A zmarł 14 kwietnia 1917 roku. Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. Ale to nie oznacza, że ruch esperancki zamarł. Po zakończeniu I wojny światowej zaczyna się odradzać i był całkiem popularny w okresie międzywojennym.
Bardzo szybko się odradza i szczególnie jego rodzinne miasto, Białystok.
To za chwilę przejdziemy, omawiając postać Jakuba Szapiro, który właśnie był takim inicjatorem i propagatorem Esperanto.
Tak, bo ruch Esperanto oczywiście rozwija się w całej Polsce. Wraca również do domów na całym świecie. Postać Zamenhofa jest niezwykle popularna. Ludzie zaczynają wracać po tragedii I wojny światowej znowu do tej idei języka Esperanto, więc życia w pokoju, przyjaźni, poszanowaniu drugiej osoby. Na pewno takim miejscem, gdzie język Esperanto króluje, jest Warszawa, Kraków, ale Białystok odkrywa już zajmuje trzecie miejsce. Pojawiają się na całym świecie pomniki związane z Ludwikiem Zamenhofem. Coraz więcej i tutaj właśnie króluje Brazylia, później Francja, a Polska była na trzecim miejscu. Można było pomniki, ulice, skwery znaleźć w Hiszpanii, Portugalii. Także ta postać była niezwykle popularna i jest do tej pory.
Na czym polega prostota Esperanta?
Język ciągle można budować. Ja powiem szczerze, mimo że poświęciłam Ludwikowi Zamenhofowi dużo i wystaw, i pracy, próbowałam się uczyć tego języka, ale jakoś chyba nie bardzo mi szło. Prawda, esperantyści, którzy nas wtedy tutaj odwiedzali, zawsze śmieją, bo pewnie pani doskonale mówiła. Ja mówię, nie, tylko fascynuje mnie sam Ludwik Zamenhof, sama idea tego języka.
Mimo że po II wojnie światowej wydano w Polsce ówczesnej taką książeczkę Język Esperanto w ciągu 6 dni.
Tak, tak, ale proszę pani, to jest bardzo prosty język, ale widocznie chyba nam jakoś nie wyszło z tym, mi przynajmniej z językiem Esperanto, nigdy go się nie nauczyłam. Natomiast oczywiście fascynował mnie Ludwik, jego idea, dlaczego to zrobił, czy aż tak bardzo Białystok przyczynił się do tego, jak również homeranizm. To rzeczywiście odwoływanie się do Hillela, starożytnego, można powiedzieć, filozofa, było niezwykłe i to właśnie powodowało, że ta postać mnie do dzisiaj fascynuje. Bo powstawały, wiadomo, że to nie była pierwsza próba języka sztucznego. To była któraś z kolei, ale ten właśnie język, ten stworzony przez Ludwika Zamenhofa, został przyjęty przez ludzkość.
No i w tym momencie spotkajmy się jakby z drugim bohaterem naszej dzisiejszej audycji, czyli z Jakubem Szapiro. To dziennikarz, literat, działacz esperancki. Zginął tragicznie w 1941 roku, ale do tego wrócimy. Postać, która bardzo mocno niezwykła. Związana jest z Białymstokiem. Niezwykła.
Niezwykła. No, przede wszystkim fascynował się językiem Esperanto, ale też muszę powiedzieć o otoczeniu, które tam znalazło się, jeżeli chodzi o esperantystów. To było bardzo ciekawe, dlatego że można powiedzieć, wszystkie klasy społeczne tam się znalazły, różne zawody. Kiedy powstawało Esperanto, esperantyści już w 19 roku bardzo silnie założono wtedy Towarzystwo Zamenhof. Pierwszą taką bardzo ważnym krokiem była zmiana ulicy Zielonej na ulicę Ludwika Zamenhofa, aby podkreślić, że tam Ludwik Zamenhof się urodził.
I ta nazwa do dzisiaj
funkcjonuje.
Funkcjonuje.
I tu takim oczywiście mentorem tej całej działalności był Jakub Szapiro, ale oprócz niego należy podkreślić rolę Antoniego Lubkiewicza, dziennikarza, redaktora naczelnego Dziennika Białostockiego. Było jednak to największe pismo wówczas wychodzące w województwie białostockim, szczególnie związane tutaj z Białymstokiem. Pojawia się też tam Szymon Cytron. To mamy tu sfery fabrykanckie. Pojawiają się aptekarze, ale tu też pojawia się bardzo ciekawa postać, pani Stanisławy Knaup. Rodzina Knaupów, związana z miastem, ojciec był felczerem Knaupów, w 1915 roku wyjechała gdzieś daleko na Syberię, aby ukryć, wyjechać z tej, była to tak zwane bieżaństwo. I tam nauczyła się języka esperanto. Nawiązała olbrzymie kontakty. Kiedy wróciła, od razu weszła w to środowisko, którym kierował tutaj Jakub Shapiro. Shapiro pisał w języku esperanto, takim bardzo ciekawym, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to był przewodnik po Białymstoku napisany w języku polskim i Shapiro napisał tą część już w języku esperanto. Przede wszystkim tu myślę, że Shapiro nie tylko poprzez tę swoją działalność literacką, później też teatralną, okazało się, że spektakle wystawiane w języku esperanto, bo towarzystwo zaczęło w 19 roku, później 22, 24 rok już sankcjonuje się i zaczyna
okrzepło. Bo było kilka prób stworzenia tegoż.
Ale tu cały czas tym motorem jest właśnie Jakub Shapiro, tworzy tą sekcję teatralną i kiedy były wystawiane spektakle, czy nawet operetka, no, cały Białystok, jak to się mówił, musiał być obecny i zobaczyć, jak ten język brzmi i jak ci aktorzy, co prawda amatorzy, występują, bo między innymi Shapiro też pojawiał się tam na scenie. Oczywiście był osobą niezwykle nie tylko ważną, jeżeli chodzi tu o Białystok, ale przecież i Kraków, i świat, kiedy odbywały się międzynarodowe już zjazdy esperanto, on tam odgrywał ważną rolę. Ale ludzie ci związani z esperanto, z towarzystwem, no, jakie były plany, to też, prawda, miało powstać Muzeum Ludwika Zamenhofa, bo istniał jeszcze dom Ludwika Zamenhofa i później były jeszcze problemy, bo on tak...
To jest ten budynek współczesny z tym muralem? To w tym miejscu był dom Zamenhofa?
Został w 1939 roku rozebrany. No i później na potrzeby po wojnie zjazdu, no, znaleziono dom, tak, tu Ludwik Zamenhof się urodził.
A tak, miejsce się tak pi razy zgadzało,
nikt nie pamiętał. Poza tym, no, miał to powstać muzeum. Później starał się też na tym domu umieścić tabliczkę przynajmniej, że tu urodził się Ludwik Zamenhof. No i pierwsza to była dość skromna, ale zaczęła się zbiórka pieniędzy i później miasto też funduje taką tablicę, która wisi na domu rodzinnym Zamenhofa. Ale...
W 10. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa były całkiem spore obchody ku czci właśnie twórcy języka esperanto.
Tak, wtedy postkongres w Białymstoku, bo całe uroczystości odbywają się w Gdańsku, angażuje się w to w zasadzie całe miasto od wojewody po prezydenta. Organizowane są oprowadzenia, spacery po mieście, można powiedzieć na Białystok. Białystok zostaje najechany przez esperantystów. Białystok staje się wtedy Mekką. Kończy całość, to jest bardzo, bardzo piękne, bal w strojach narodowych. Ale też wtedy już coraz częściej mówi się o pomniku Ludwika Zamenhofa i planowano budowę takiego pomnika w parku. To miał być kształt wieży Babel, właśnie nawiązującej do tegoż
tytułu utworu,
a także tego próby porozumienia się, a niemożliwości porozumienia się ludzi. Także to Jakubowi Shapiro zawdzięczamy bardzo dużo, bo on promuje ten Białystok. 10 lat później, tuż przed wybuchem wojny, znowu odbywa się wielka uroczystość w Białymstoku. No, kończy się to tragicznie, kiedy wybucha wojna. Tutaj taką też postacią związaną z Shapiro był Felicja Nowak, on był jej wujem. Felicja bardzo często o nim wspominała. Zresztą został razem rozstrzelany na Pietraszach razem z jej ojcem.
To było w lipcu 1941
roku, tak, tuż przed utworzeniem getta, kiedy większość inteligencji żydowskiej, tutaj właśnie znajdowali się esperantyści, została rozstrzelana. I język esperanto został absolutnie zabroniony. To też dość dziwna była sytuacja, bo wśród Niemców było wielu esperantystów. I kiedyś ktoś mi opowiadał sytuację, że jeden z esperantystów, żołnierzy niemieckich, szukał swego korespondenta, bo ci ludzie byli bardzo zaprzyjaźnieni, jak w getcie, żeby spotkać go, czy mu coś pomóc. Nie wiem, jak to się skończyło, bo to była opowieść sprzed wielu lat. Ale takie sytuacje niestety miały miejsce w Białymstoku.
No i później już za czasów Polski Ludowej też ten ruch esperancki jak gdyby odradza się, nabiera rumieńców z jednego powodu. Można było pisać listy, utrzymywać kontakty ze światem.
Tak, nasza żelazna kurtyna nie pozwalała młodzieży aż na takie kontakty, a nagle tu pojawia się popierany zresztą jeszcze przez państwo. Zostają, bo już przed wojną tutaj należy wspomnieć, Szapiro dążył, żeby w Białymstoku odbywały się kursy języka esperanto. I rzeczywiście te kursy się odbywały, one były kierowane do nauczycieli, bowiem w szkołach język esperanto miał się pojawić jako taki język dodatkowy, a później język obowiązkowy. No i tu po wojnie wprowadzono podobny model. Powstaje szkoła zresztą imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy gdzieś Piłsudskiego Kościelnej. Potem prowadzone są zajęcia. Dużo młodzieży zapisuje się licealnej, szczególnie do esperantystów, bo może nie tylko korespondować, ale czasami nawet wyjechać za granicę na spotkania z kolegami przy okazji różnych zjazdów.
Czyli to było takie trochę otwarcie na świat za pomocą tego języka.
Oczywiście. Białystok w latach 80. nagle stwierdzono, że dzięki idei języka esperanto, a także Ludwikowi, można ten Białystok promować. No i wtedy, to był chyba 87 rok, miały powstać wielkie plany wielkiego centrum esperanto. Tutaj wchodził w grę rynek sienny, oplanowano oczywiście muzeum, amfiteatr, ale skończyło się jak skończyło.
Jak zwykle na planach.
Na planach, tak. Plany zostały. Pamięć umiera o tym, że coś takiego miało powstać. A warto naprawdę, bo jest to niezwykły człowiek.
Mówimy o Jakubie Szapiro, nie tylko o Ludwiku Zamenhofie. Tak. I teraz jest próba uczczenia, nadając
ulicę.
Będzie ulica w Białymstoku imienia Jakuba Szapiro.
Tak, chyba też wisi tablica w centrum miasta. Myślę, że historia regionalna wymaga od nas, aby o takich postaciach jak Jakub Szapiro czy też Ludwik Zamenhof mówić i podkreślać, że ci ludzie wywodzą się z Białegostoku.
No jakby nie było nominowane do Nagrody Nobla, to wielu, więcej białostoczan chyba nie ma.
Chyba nie. A poza tym tak honorowany, przyjmowany na dworach królewskich.
Ogromne zasługi poniosły w promowaniu Białegostoku.
Tak, no przecież w okresie międzywojennym nie tylko postkongresa były takim momentem, kiedy tu przyjeżdżali goście związani z językiem esperanto, ale pojawiali się bardzo często esperantyści, którzy przyjeżdżali specjalnie do Białegostoku. Chyba największym wydarzeniem, jeżeli chodzi o Białostoczan, było przyjazd doktora Asady z Japonii, z żoną, która zresztą w stroju, jak mówiono, narodowym, chodziła za nią mnóstwo
mieszkańców
Białegostoku, bo ona była tak pięknie wyglądała, ale on zwiedzał Białystok, zrobił mnóstwo zdjęć, a później Białystok się chwalił, że zdjęcia o Białymstoku pojawiły się w japońskiej gazecie. Także to było też niezwykłe.
I wszystko to związane jest z językiem esperanto, z Ludwikiem Zamenhofem i Jakubem Szapiro. Myślę, że będziemy wracali do tych postaci ze względu właśnie na ich znaczenie, jeśli chodzi o historię naszego miasta. Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Szczygieł-Rogowska, szefowa galerii imienia Ględzińskich. To też była synagoga i być może tam niedługo powstanie coś, co będzie upamiętniało twórców języka esperanto, ale to temat już na osobne spotkanie. Dziękuję pani bardzo za udział w audycji. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.